Matka utonęła w moje urodziny. Nocą 23 maja w morzu przy miejscowości zwanej Spaccavento, kilka kilometrów od Minturno. Pod koniec lat 50., gdy ojciec jeszcze mieszkał z nami, wynajmowaliśmy w tej okolicy pokój w wiejskim domu i spędzaliśmy w nim cały lipiec, śpiąc w piątkę na kilku rozpalonych metrach kwadratowych. Każdego ranka my, dziewczynki, wypijałyśmy surowe jajko i wyruszałyśmy nad morze piaszczystą ścieżką wijącą się między wysokimi trzcinami. W nocy, gdy umarła moja matka, Roza, właścicielka domu, która liczyła sobie już ponad 70 lat, usłyszała pukanie do drzwi, ale nie otworzyła ze strachu przed złodziejami i zabójcami. Dwa dni wcześniej, 21 maja, moja matka wsiadła do pociągu jadącego do Rzymu, ale nigdy tam nie dotarła. W ostatnim czasie odwiedzała mnie co najmniej raz w miesiącu i zatrzymywała się na kilka dni. Nie lubiłam, gdy kręciła się po domu. Budziła się o świcie i zgodnie ze swoim zwyczajem zabierała się za pucowanie kuchni i salonu. Usiłowałam spać, bezskutecznie. Leżałam zesztywniała w pościeli i miałam wrażenie, że ta jej krzątanina przemienia moje ciało w ciało pomarszczonej dziewczynki. Gdy przynosiła mi kawę, kuliłam się po przeciwnej stronie łóżka, żeby mnie przypadkiem nie dotknęła, siadając na jego skraju. Drażniła mnie jej towarzyskość. Wychodziła na zakupy i zawierała znajomości ze sprzedawcami, z którymi ja przez 10 lat zamieniłam nie więcej niż kilka słów. Szła na spacer po mieście z przygodnymi towarzyszami, zaprzyjaźniała się z moimi przyjaciółmi i opowiadała im historie ze swojego życia. Zawsze te same. Wobec niej stać mnie było tylko na dystans i nieszczerość. Wracała do Neapolu po pierwszej oznace mojego zniecierpliwienia. Pakowała rzeczy, porządkowała mieszkanie i obiecywała, że wkrótce wróci. Po jej wyjeździe obchodziłam pokoje i układałam według własnego gustu to wszystko, co ona poprzesuwała. Solniczkę stawiałam w szafce, w której trzymałam ją od lat. Przekładałam proszek w odpowiedniejsze według mnie miejsce, likwidowałam zaprowadzony przez nią porządek w szufladach, przywracałam chaos w gabinecie. Nawet zapach jej obecności, który przepełniał mieszkanie niepokojem, po jakimś czasie mijał, jak zapach przelotnego deszczu latem. Często spóźniała się na pociąg. Zazwyczaj przyjeżdżała następnym albo nawet dzień później. Nigdy jednak do tego nie przywykłam i zawsze się martwiłam. Dzwoniłam do niej w strachu. Gdy słyszałam w słuchawce jej głos, karciłam ją surowo. Dlaczego nie wyjechała? Dlaczego mnie nie uprzedziła? Ona usprawiedliwiała się od niechcenia, pytając z rozbawieniem, co takiego mogłoby się przydarzyć pani w jej wieku. Wszystko, odpowiadałam. Od zawsze wyobrażałam sobie, że przygotowano na nią zasadzkę, aby wykreślić ją ze świata. W dzieciństwie podczas jej nieobecności warowałam w kuchni z nosem przy oknie. Gorąco pragnęłam, żeby w końcu pojawiła się w głębi ulicy, jak figurka w szklanej kuli. Huchałam na szybę, żeby nie patrzeć na pusty chodnik. Jeśli długo nie wracała, niepokój brał nade mną górę i zaczynałam się trząść. Uciekałam wtedy do schowka pozbawionego okien i światła tuż obok sypialni rodziców. Zamykałam drzwi i siedziałam po ciemku, cicho szlochając. Schowek był skutecznym antidotum. Budził we mnie strach, który pomagał mi trzymać w ryzach obawy o losy matki. W nieprzeniknionych i dusznych od środka owadobójczego ciemnościach atakowały mnie kolorowe kształty. Na kilka sekund rozbłyskiwały w źrenicach, zapierając mi dech w piersiach. Zabiję cię, gdy wrócisz. Myślałam, jakby to ona mnie zamknęła w środku. Ale gdy tylko jej głos dobiegał z korytarza, wyskakiwałam w pośpiechu i zaczynałam krążyć wokół niej obojętnie. O tym schowku przypomniałam sobie, kiedy odkryłam, że wyjechała, ale nie dotarła do celu. Wieczorem odebrałam pierwszy telefon. Moja matka powiedziała spokojnym głosem, że nic mi nie może zdradzić, bo mężczyzna, który jest z nią, jej na to nie pozwala. Potem się roześmiała i rozłączyła. W pierwszej chwili ogarnęło mnie zdziwienie. Pomyślałam, że żartuje i czekałam na kolejny telefon. Przez wiele godzin snułam domysły, bezsensownie warując przy aparacie. Dopiero po północy zadzwoniłam do zaprzyjaźnionego policjanta, który okazał mi życzliwość. Powiedział, żebym się nie martwiła, że on się wszystkim zajmie. Ale noc minęła, a po mojej matce słuch zaginął. Pewne było tylko to, że wyjechała. Wdowa pani De Rizzo, kobieta także samotna i w równie podeszłym wieku, z którą od 15 lat łączyły moją matkę stosunki dobrosąsiedzkie, przeplatane okresami wrogości, poinformowała mnie przez telefon, że odprowadziła ją na stację. Gdy moja matka stała w kolejce po bilet, wdowa kupiła jej butelkę wody mineralnej i czasopismo. Pociąg był zatłoczony, ale mojej matce udało się znaleźć miejsce przy oknie w przedziale pełnym żołnierzy na przepustkach. Pożegnały się, wymieniając zalecenia i przestrogi. Jak była ubrana? Zwyczajnie, w to, co nosi od lat. Niebieską spódnicę i żakiet oraz stare buty na niewielkim obcasie. Wzięła też czarną skórzaną torebkę i wysłużoną walizkę. O 7 rano moja matka znowu zadzwoniła. Chociaż zasypałam ją pytaniami, gdzie jesteś, skąd dzwonisz, kto z tobą jest. Ona tylko głośno i z lubością wyrecytowała litanię dialektalnych wulgaryzmów. Potem się rozłączyła. Te nieprzyzwoite słowa wstrząsnęły mną dogłębnie. Znowu zadzwoniłam do znajomego policjanta, zaskakując go zdradzającą konsternację mieszaniną języka włoskiego i wyrażeń dialektalnych. Zapytał, czy moja matka ostatnimi czasy była szczególnie przygnębiona. Nie wiedziałam. Przyznałam, że nie jest jak dawniej spokojna i wesoła. Śmieje się bez powodu, zbyt dużo mówi, ale starsi ludzie często tak mają. Znajomy przyznał mi rację. Wraz z pierwszymi upałami staruszkowie zaczynają odstawiać numery. Nie ma się czym przejmować. Ja jednak dalej się martwiłam. Przemierzyłam więc miasto wzdłuż i wszerz, sprawdzając przede wszystkim te miejsca, w których lubiła się przechadzać. Trzeci raz zadzwoniła o 10 wieczorem. Mówiła niejasno o jakimś mężczyźnie, który za nią chodzi i zamierza ją porwać zawiniętą w dywan. Poprosiła mnie, żebym przybyła jej na ratunek. Błagałam, żeby zdradziła, gdzie jest. Zmieniła ton. Odparła, że lepiej nie. Zamknij drzwi i nikomu nie otwieraj. Poleciła. Bo ten mężczyzna mnie też chce wyrządzić krzywdę. Potem dodała, połóż się spać, idę się wykąpać. Nic więcej nie usłyszałam. Następnego dnia dwóch chłopców zobaczyło jej ciało, unoszące się na wodzie kilka metrów od brzegu. Miała na sobie tylko stanik. Nie znaleziono walizki. Nie znaleziono niebieskiego kostiumu. Nie znaleziono też majtek, pończoch, butów, torebki z dokumentami. Ale na palcu nadal były pierścionek zaręczynowy i obrączka, a w uszach kolczyki, które mój ojciec podarował jej pół wieku temu. Zidentyfikowałam zwłoki. Patrząc na to sine ciało, poczułam, że muszę się go uchwycić, by nie runąć w przepaść. Nie było śladów gwałtu, tylko kilka sińców spowodowanych falami, lekkimi zresztą, które przez całą noc spychały ją na skały tuż pod powierzchnią wody. Wydawało mi się, że wokół oczu dostrzegam ślady makijażu, który był chyba dość mocny. Z konsternacją przyglądałam się jej opalonym nogom, nad wyraz młodym jak na 63-letnią kobietę. Równie zażenowana spostrzegłam, że biustonosz daleki jest od tych, które zazwyczaj nosiła. Miseczki wykonano z misternej koronki, przez którą prześwitywały sutki. Złączenie tworzyły trzy wyhaftowane V, logo neapolitańskiego sklepu sióstr Vossi z luksusową bielizną dla pań. Gdy mi go oddano razem z kolczykami, pierścionkiem i obrączką, długo go wąchałam. Przesiąkł ostrym zapachem nieużywanej tkaniny.